Kapitan Andrzej Lasota. Jego staż pracy na morzu wynosi łącznie 52 lata. Zaczął pływać już po ukończeniu jednej z najstarszych morskich szkół średnich w Polsce, Technikum Rybołówstwa w Darłowie. Najpierw jako marynarz, później już jako dowodzący jednostkami odwiedził niemal każdy zakątek świata. Spod jego ręki wyszło, a właściwie wypłynęło na morza przynajmniej kilkunastu nawigatorów, oficerów i dziś już także kapitanów. W lipcu 2019 roku Andrzej Lasota dowodził statkiem UBC Savannah pod cypryjską banderą. Jednostka transportowała ładunek z Kolumbii do Meksyku. Podczas opróżniania ładowni w porcie w Altamirze załoga znalazła podejrzane pakunki. Pracę wstrzymano, a kapitan powiadomił o sprawie portowe służby. Okazało się, że w workach było ponad 200 kg kokainy. Śledczy przyjęli, że to polski kapitan odpowiadał za przemyt. Na udowodnienie przed sądem swojej niewinności Andrzej Lasota rok i 9 miesięcy musiał czekać w meksykańskim więzieniu. Panie kapitanie, bardzo miło gościć u pana w domu. Nareszcie się widzimy. Półtora roku opisywania pana sprawy, ponad półtora roku. Rozmowa o panu przez pośredników, informacje zbierane przez pośredników. Nareszcie jesteśmy w cztery oczy. Czasy takie, że musieliśmy zrobić testy na COVID przed tym spotkaniem. Na szczęście mamy negatywne, więc możemy porozmawiać. Tegoroczna Wielkanoc, panie kapitanie, to są święta, które uda się panu spędzić z bliskimi. Ale gdyby pan jeszcze był w Meksyku, które byłyby to święta w odosobnieniu, w więzieniu?
Muszę pomyśleć przez moment. Dwa Boże Narodzenia i jedno Wielkanocne, czyli czwarte. Czwarte święta. W więzieniu nie ma świąt. Jedyne, co robią na Boże Narodzenie, bo Meksykanie Wielkanoc to tak traktują jak normalny dzień, to dają indyka. I to wszystko, jakieś słodycze z zbiórki takiej społecznej. Nie ma żadnych posiedzeń, nie ma żadnych innych rzeczy.
W takich momentach co było najtrudniejsze?
Wie pan co, ponieważ to nie był jakiś szczególny dzień, więc nie zwracał uwagi. Kolejny dzień, podstawowa zasada, jak najlepiej się przygotować do procesu, zrzucić trochę stres, a to robiłem przez marsze i biegi, tak jak już wspominałem poprzednio. Średnia wyszła mi do 12 km marszobiegu dziennie. Także ja starałem się nie wychodzić poza ten miejsce, w którym siedziałem, bo to powodowało stres, potem się ciężko odbić i tak dalej. Nie dopuszczałem myśli do siebie takich świątecznych i tak dalej.
Bo kiedy rozmawialiśmy krótko po pana powrocie przez telefon, mówił pan, że paradoksalnie praca na morzu, praca kapitana bardzo panu pomogła w przetrwaniu więzienia.
Jest kilka rzeczy, które mi pomogły. Oczywiście praca kapitana, nie tylko kapitana, całych załóg. Dzisiaj mamy internet, mamy różne inne rzeczy, ale jak ja zaczynałem, to był na 6 miesięcy jeden list od żony, może dwie rozmowy, jak była propagacja. Także ja jestem nauczony do życia w odosobnieniu. Tak? Grupa ludzi, która razem pracuje i po 3 miesiącach już nikt nikomu dzień dobry nie mówi, bo wszyscy się tak zdają, że wiedzą, co ten drugi powie. Także to mi pomogło. Szkoła morska, oczywiście średnia szkoła Darłowo, tam zaczynałem w 69 roku, umundurowana szkoła, czasy komunistyczne, wyobraża sobie pan, jak to było, tak? No i na rybakach był jeszcze kierowanie tłumu, ponieważ załogi powyżej 100 osób, więc mam, powiedzmy, pseudo-psychiczne przygotowanie, trening.
No właśnie, bo pan zaczynał od statków rybackich,
tak,
prawda?
Tak, 16 lat w PPD Jorodra. Mhm.
Liczebność załóg była wtedy większa?
Na statku rybackim stuwa i powyżej. 100 ludzi i powyżej.
Ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy przez telefon, zapytałem pana w taki sposób, że człowiek, który wybiera zawód marynarza, kapitana, nawigatora, to jest człowiek, który musi cenić sobie poczucie wolności i jak mu się tę wolność odbiera, to musi bardzo cierpieć. Ale pan mnie zaskoczył bardzo odpowiedzią wtedy przez telefon, bo powiedział pan, że tak naprawdę praca na morzu to jest praca w samotności, zwłaszcza teraz, w tych czasach.
W odosobnieniu. No w tej chwili nie, bo w tej, jak mówię, jest internet, tak, na bieżąco załogi mają i jest kontakt z domem, więc nie ma tego problemu. Uciekł ten problem tak jakoś. Poza tym internet ma pan dostęp do świata, do wiadomości, do wszystkiego, tak? A kiedyś tak nie było, tak jak przed chwilą mówiłem. Dwa, trzy listy na 6 miesięcy, jedna, dwie rozmowy, jak była propagacja, może trzy. Nic pan nie wiedział. Czy coś się dzieje w domu? też się pan dowiadywał wszystkim. Zresztą moja żona stara się mnie oszczędzać, że tak powiem. Ona te problemy, o których nie muszę wiedzieć, to nie wiem, aż przyjadę.
Ta załoga 20-kilkuosobowa, tak jak w przypadku UBC Savannah, do statku jeszcze za chwilę przejdziemy, ale jak wygląda to życie na co dzień na statku? Kapitan chodzi swoimi ścieżkami, czy raczej z załogą tworzycie jeden organizm? Tak można to
z załogą tworzymy jeden organizm pod jednym warunkiem. Ja się mogę z nimi poufać, oni ze mną nie. Bo jeżeli to złamiemy, to niestety rozleci się wszystko. No kapitan jest tak jakby, musi być trochę samotnikiem, tak?
Nie ma demokracji.
No niestety. Tam nie może być. Znaczy jest demokracja jako taka, bo oni mają prawo mówić, mają prawo sugerować pewne rzeczy, ale ostatnie zdanie należy do starego.
Panie kapitanie, wracając jeszcze do pana pobytu w więzieniu, właściwie przez dwa zakłady karne meksykańskie pan się przewinął, prawda? Pierwszy to był Ciudad Victoria, potem
tak,
Tepic. Ten Tepic to był taki zakład
o zaostrzonym
rygorze.
Tak, ale chodziło głównie o to, że moja sprawa była federalna, więc nie mogłem siedzieć w więzieniu stanowym. Powinienem siedzieć w więzieniu federalnym. A to było jedno z nielicznych, które oni mają osobno zupełnie, bo są więzienia, które są mieszane. A mnie tam też wysunięto ze względu bezpieczeństwa. Tak, żeby odizolować od środowiska, które miały wypadki związane z narkotykami. Kto to zrobił, nie wiem, ponad sędzia, ale tam się pan nic nie dowie. To nie tak jak u nas. Tam więzień nie ma żadnych praw, żadnych. Robi się wszystko, żeby nic nie wiedział, nie miał żadnego kontaktu. Jeśli pan wyobraża, że adwokat może przyjść codziennie na pół godziny, ale on nie może mieć ołówka i kawałka papieru, żeby cokolwiek zanotować? No tak tam jest. Mam nadzieję, że u nas jest inaczej.
No właśnie, to są takie momenty, kiedy człowiekowi właściwie odechciewa się, bo widzi, jakie są warunki, jest daleko od domu. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony pana mimo wszystko optymizmem zachowanym cały czas po tym meksykańskim piekle, można powiedzieć.
Sobie z góry. Niewinny człowiek nie idzie do więzienia, tak? Przygotować się, robić wszystko, żeby być na pozytywny, utrzymać się w więzieniu, tak? Przede wszystkim ustawić się w pozycji takiej na zewnątrz, czyli ja nie brałem udziału w żadnych akcjach więźniów, nieważne czy były pozytywne czy negatywne, oprócz poszczególnych osób nie trzymałem się w żadnych grupach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą powiedziałem to na początku, że ja stoję z boku i mnie nic nie widzę, nic nie słyszę.
To jedno zdanie, czyli niewinny człowiek nie może iść siedzieć, to była dla pana ta główna motywacja do tego, żeby przetrwać, to źródło siły?
Nie, źródłem siły to była moja rodzina.
Do tego zmierzam właśnie. Jak wyglądały te kontakty z rodziną? Jak często pan rozmawiać?
W Victorii nie najgorzej. W Tepic pół roku nie rozmawiałem z rodziną w ogóle, bo Meksyk się nie starał, żeby mnie połączyć. W końcu po pewnych dostaraniach załatwiła to firma razem z konsulem, z panem myśliwcem. Załatwiono kontrakt na Meksykanina, na Pedra, który pomagał mi przetrwać w więzieniu Meksyku. To jest Meksykanin, którego firma zatrudniła do pomocy na niego i przysłano żonie tu telefon. I wtedy można dzwonić na tak zwany cold collect. W Meksyku nie wolno w więzieniu dzwonić normalnie. Może pan zadzwonić do Meksyku, ale do Polski już nie. I tylko do rodziny. Wszelkie inne przekierowania są nielegalne. Mogą panu zabrać na 3 albo na 6 miesięcy w ogóle rozmowy.
Pana żona, jak rozmawiałem z nią, kiedy był pan w Meksyku, mówiła, mam wrażenie, że Andrzej nie mówi mi wszystkiego, bo nie chce, żebym się martwiła. Pan po powrocie powiedział to samo, mam wrażenie, że Mariola nie mówiła mi wszystkiego, bo też nie chciała, żebym ja się martwił. Jak to wyglądało?
No, na tę pierwszą połowę musi żona odpowiedzieć, tak? A z mojej strony, oczywiście, że nie mówiłem mi wszystkiego. Bo one miały i tak tutaj piekło. One w tej chwili dopiero zaczynają dochodzić i dalej są obydwie pod opieką lekarza, syn zresztą też i synowa. To są straszne koszty, w zasadzie nie do odrobienia i nie do docenienia.
Cały czas mam w pamięci pana list, który pana syn, pan Jakub, odczytał w Gdyni na konferencji prasowej. To było kilka miesięcy po tym, jak załoga UBC Savannah i pan zostaliście aresztowani. Pan tam wręcz błagał o reakcję polskich służb, polskich dyplomatów. Co się wydarzyło później?
Była reakcja jak najbardziej i zarówno dyplomacja, jak i inni ludzie, ludzie dobrej woli. Ale głównie rodzina, tak? Oni to zainicjowali, oni to, że tak powiem, wymogli na innych, tak? I oczywiście pomogli mi przede wszystkim z wyżywieniem, bo to, co serwuje meksykańskie więzienie, no niestety nie nadaje się do jedzenia. Nawet moi Filipini, którzy jedzą raczej ostro, też tego nie trawili.
Panie kapitanie, a jak pana traktowali współwięźniowie? Miało znaczenie to, skąd pan jest i kim pan jest?
Oczywiście. Większość rzeczy nie była nigdy omawiana, dlatego że mogło mnie tutaj postawić w złej sytuacji. Przede wszystkim biały, tak? Gringo. Chociaż ja nie jestem gringo, bo nie jestem Amerykaninem, ale gringo. Inaczej traktowany i traktowany jako człowiek bogaty. Czyli jakbym się przyznał, załóżmy, na jakieś tam pieniążki, coś, to mogliby mnie nawet porwać z więzienia. Tak jest w tej chwili w Meksyku. Porwania są na drugim miejscu po narkotykach. I nie ma miejsca, z którego oni nie potrafią porwać człowieka.
Udało się panu wyrobić sobie szacunek wśród współpracowników?
Przypadek mi pomógł w sumie. Przypadek medyczny, bo to nie była żadna planowana akcja i tak dalej. Po prostu był taki przypadek, człowiek dostał epilepsji, a pielęgniarka spanikowała.
Pan go
a ja, mam, ja jestem przeszkolony w takich rzeczach, mam przeszkolenie tak zwane medical care, advanced medical care. Miałem już taki przypadek w swoim życiu, wiedziałem co robić i to tyle.
Wróćmy do tego feralnego lipca 2019. Startowaliście z Kolumbii, z Branquii. To było kilka dni rejsu do Altamiry w Meksyku. Ten moment odkrycia pakunków w ładowni, na dnie ładowni właściwie, co dzieje się później?
No pierwsza podstawowa rzecz, zameldować władzą, bo to jest obowiązek. Z chwilą, zresztą prawo meksykańskie to samo mówi, jeżeli pan wie o przestępstwie, musi pan o nim zameldować, tak? Czyli pierwsze posłałem Macieja Nadu do ładowni, żeby stwierdził, bo drugi to tylko tam mu coś błysło, on nie widział tego dokładnie.
Maciej to pierwszy oficer.
Tak, Maciej to pierwszy oficer. Drugi oficer, Filipińczyk, widział tylko coś tam i zameldował pierwszego ten mi, że on coś tam widzi. No to więc poszedł Maciej na dół, powiedział, że widzi worki i kazałem mu zrobić ewidencję, czyli zrobić zdjęcia. Nie dotykać, nie podchodzić, tylko zrobić zdjęcia, żebyśmy mieli dla siebie. Bo wie pan, w Meksyku różnie bywa ze sprawiedliwością. Niestety mam bardzo złe doświadczenia w tym względzie i z podejściem meksykańskich władz do sprawiedliwości. Miałem lekkie podejście, żeby to tak delikatnie nazwać. Zrobił, a ja w międzyczasie wywołałem agenta, który był na brzegu jeszcze, razem z marinesami, czyli z nową ochroną portu, bo teraz Marines jest w Meksyku oficjalnie, ochraniają porty. I oni czekali na zakończenie wyładunku, tak? Przyszli wszyscy, zrobiliśmy procedurę przyjęcia zgodnie z ASPS-em i pierwszy ich zaprowadził do ładowni, tak? Zresztą były kłótnie, nie? Prokurator usiłował udowodnić, że to nie ja zameldowałem. No niestety mi się nie udało, było zbyt dużo świadków i zbyt dużo dowodów na to, kto i co zrobił. Także, no co, no odkryliśmy coś. Nie wiedzieliśmy, co to jest.
Nikt worków nie dotykał.
Nie. Jest prosta zasada w ASPS-ie. Jeżeli załoga coś znajdzie, to nie ma prawa tego dotykać. Od tego są odpowiednie teamy. Meldujemy i trzymamy ludzi z daleka. Skąd mogliśmy wiedzieć, że na przykład tam nie ma zabezpieczenia w postaci materiałów wybuchowych? Mhm. Tak? I to w dzisiejszych czasach to może być sterowane telefonem, wcale nikt nie musiał być na statku. Nikt tego nie dotykał. Zrobił zdjęcia z daleka, na tyle, ile było możliwe, wyszedł z ładowni. Stewidorzy też wyszli z ładowni, oni wyszli, nie wiem, czy ktoś im kierował, czy nie, ale wyszli stamtąd i zostali na burcie u góry. Czekaliśmy, aż wejdą, poszli tam, też się długo bawili koło tego, no bo to nie jest bezpieczne, tak? Musieli to odpowiednio obejrzeć i tak dalej, potem zrobili próbę, okazało się, że to kokaina.
240 kilo.
227,432.
Precyzyjnie pan zapamiętał.
Musiałem.
W porównaniu do zawartości całej ładowni, jaki to jest?
Ojej. No powiem tak. Jeden worek 30 na 30 i 80 długi, nie więcej. Takie przyjęliśmy, to znaczy ja przyjąłem takie założenia i eksperci też do tego. To jest 0,46% jednego takiego uchwytu chwytaka. Czyli jak uchwytak ma 12 metrów sześciennych, czyli obszar 3 na 4 metry na metr wysoko, to to stanowi niecałe 0,5%. To jest bardzo trudno zobaczyć. To nie jest coś wielkiego. To się wydaje, że to jest wielkie, tak? A teraz, żeby wiedzieć, było ponad 500 chwytaków tylko w ładowni numer 2. Chwytaki chodzą z prędkością co 30 sekund. Wystarczy zagadać oficera na 30 sekund. Już pan więcej nic nie zobaczy.
Tak mogło być w Kolumbii przed wypłynięciem?
Nie wiem. Nie jestem przemytnikiem. Nie znam się na tym. Nie mam pojęcia, jak to zrobili. W każdym razie im udało. To znaczy, że tam siedzą ludzie, którzy tylko tego pilnują. Mało tego, to muszą być wykształceni ludzie i muszą się znać na shippingu.
Panie kapitanie, zanim pan trafił i załoga do aresztu na lądzie, był areszt na statku. To chyba trwało kilka dni, z tego co pamiętam. Co wtedy myśleliście? Baliście się, że to się może tak skończyć? Czy raczej
myśmy wiedzieli,
się, że wrócicie
nie. Myśmy wiedzieli. Prokurator powiedział oficjalnie, że najpierw ją aresztować, a potem zobaczymy, co z nimi zrobić. Te 5 dni ja sam opóźniałem aresztowanie. Dlaczego opóźniałem? Dlatego, żeby zebrać wszystkie dowody, które mogłem, i wysłać je poza zasięg pana prokuratora. Żeby mieć pewność, że nikt przy tym grzebał nie będzie.
Udało się to panu?
Udało.
Co mówiła załoga? Wspieraliście się?
Załogę
jakoś, się
trzeba było utrzymać też w psychicznym stanie, dlatego że to są tylko ludzie, tak? I niektórzy nauczeni panują nocą, a niektórzy popadają w panikę. Musiałby pan zobaczyć ludzi, tej pierwszą grupę, którzy wrócili z tego, z więzienia, tą pierwszą, bo to w ogóle były dwa aresztowania, tak? Najpierw pojechało 8 ludzi, wrócili oficjalnie, nie było tłumaczy. A nieoficjalnie, z tego co wiem, to sędzia zupełnie co innego powiedział, ale to nieważne. I 3 nikt nie było zdolnych pełnić wachty. Siadali nam, wstał i usiadał, kładli się, wstawali, nie wiedzieli co robią, trzeba było ich pilnować. I niestety oficerowie, w tym pierwszy oficer i trzeci oficer, i trzeci mechanik, drugi mechanik, przepraszam, bo oni najwięcej, oni najtwardsi byli z tego całego grona. Niektórych ludzi po prostu pilnowaliśmy. No i trzeba było niestety ich wziąć, zgarnąć do siebie, zrobić parę zebrań i im wytłumaczyć. Panowie, nic żeście nie zrobili, tak? Nie mamy żadnych dowodów, bo ja też nie mogę powiedzieć na 100%, że oni nic nie zrobili, bo ja nie prowadziłem śledztwa w tej sprawie, ale nie dali powodu, żeby ich podejrzewać, tak? No to jeżeli skoro nic nie zrobiliście, to trzymamy się razem. Wszyscy razem i wyjdziemy z tego. No i tak było.
Potem było to drugie aresztowanie i wszyscy razem do izolacji na lądzie.
No aresztowano nas wszystkich naraz. Przyszła brygada o 7 rano. Napadli nas po raz, że tak powiem, bo myśmy wpuścili tylko dwóch tłumaczy, pana, znaczy nie prokuratora, bo to przedstawiciel prokuratury i dwóch policjantów. I robiliśmy przyjęcie ISPS, czyli procedurę pozwalającą na wpuszczenie ich, identyfikację i tak dalej. No, odwróciłem się plecami do Marines, żeby ich wpisać do księgi i zostałem po prostu obezwładniony, tak? Jak normalnie jakiś, nie wiem, jakbym kogoś zabił, a nie był kapitanem na statku, który przewoził narkotyki. Do tego niech pan se doda 2 odrzutowce przelatujące nad statkiem i drony.
Pana spawacz okrętowy z UBC Savannah, kiedy wrócił do Polski, pan Robert, rozmawialiśmy przez telefon wtedy, wspominał o tej scenie, można powiedzieć, i też użył słowa napad, z tego co pamiętam, bo był w szoku, że odbyło się to w taki, a nie inny sposób.
Wie pan, gdybyśmy nie współpracowali, to można by powiedzieć, że no, jest to uzasadnione. Ale
a nikt oporu nie stawiał?
Nie. Żadnego. A dlaczego mieliśmy? Myśmy byli niewinni. Po co mieliśmy stawiać opory i dlaczego?
I miał pan wtedy jakieś poczucie niesprawiedliwości, jak pan już trafił do tego aresztu?
Wie pan co, to jest mały pikuś z porównaniami z dalszym działaniem prokuratury, także o to samo to nie.
Mówił pan na początku naszej rozmowy, że panu bardzo pomogła szkoła morska, szczególnie... Nazwijmy to starej daty szkoła morska.
Tak, zasadnicze i technikum rybołówstwa to były czasy, tak jak powiedziałem, czasy komuny,
No i widzę w naszej rozmowie, że tak rzeczywiście było, bo te momenty, gdzie już nie jeden człowiek myślał, żeby się załamał w jakiś sposób, pan mówi zresztą, że załoganci nie wszyscy byli zdolni do pełnienia wachty, no, pan gładko przez to przeszedł, można powiedzieć. Dowodził pan załogą cały czas.
Po pierwsze, mnie nie wolno pokazać, że ja się załamuję, bo załamię całą załogę, tak? To ja jestem na tym świeczniku i ja muszę ich pilnować. I nieważne, co ja sobie w środku myślę. Tego nie wolno robić, bo rozprzęgłby załogę, a wie pan, gdyby się udało rozprzęgnąć załogę, to wtedy już kompletnie koniec, tak?
No nie bez przyczyny o kapitanie mówi się stary, prawda?
Tak. Zawsze stary. Chociaż jest młody.
Panie kapitanie, jak już byliście razem w więzieniu, całą załogą, było jakoś łatwiej? Pan był w osobnym pomieszczeniu, czy razem ze wszystkimi?
No, więc ja zaraz po wejściu do aresztu na drugi dzień poszedłem do szpitala, dlatego że ja mam ciśnienie. I niestety zostały leki na statku, jak się o nie dopominałem, to pan prokurator powiedział, że to jest ewidencja. I mi nie chciano oddać. Słuchajcie, w więzieniu była bardzo fajna lekarka. Co prawda po angielsku ani słowa, ale rzeczywiście taka, która się zajmowała więźniami. I natychmiast poprosiła o szpital. Oczywiście szpital musiała załatwiać moja firma, bo publiczny szpital to jest taka sama porażka jak publiczne więzienie. Więc załatwili mi szpital. Poszedłem do szpitala. Najpierw na 8 dni. W celu zbadania właśnie i przydzielenia leków i ogólnego stanu, a potem jeszcze niestety miałem zapalenie płuc i parę innych rzeczy, więc ze względu na warunki trafiłem na miesiąc do więzienia jeszcze raz w Wiktorii.
Ten moment, jak wychodzili Polacy, czyli pierwszy oficer i pan Robert Spawacz, o którym też wspomnieliśmy, pan czuł wtedy, że no zostaje sam w jakiś sposób?
Nie.
Było jeszcze 19 Filipińczyków.
No oczywiście, a to jest też załoga taka sama jak Polska. To po pierwsze, a po drugie to oni płakali, a nie ja.
Czyli w pewnym sensie...
Ja wiedziałem, że wyjdę, tylko no niestety, ze względu na specyfikę kraju, wiedziałem, że to długo potrwa. Liczyłem sobie rok. No wyszło 19 miesięcy.
Załoganci z UBC Savannah, 19 obywateli Filipin, w ich kraju, po powrocie, jeszcze jak pan był w więzieniu, myśmy opisywali to przed Bożym Narodzeniem, powstała modlitwa o szybkie pana uwolnienie. Były też listy od kapitanów z całego świata, które do pana dotarły.
I od załóg, i od kapitanów, i od obcych ludzi, których w ogóle nie znam.
To dodało skrzydeł?
Oczywiście. Zresztą taki plik listów na święto. Oczywiście w formie e-maili, bo list w więzieniu w Tepic od bramy do celi idzie miesiąc do dwóch. Muszą go przeczytać, chociaż to jest nielegalne w Meksyku.
Dodało skrzydeł i panu, i rodzinie w Polsce?
On dostał, musi pan pytać żonę o takie rzeczy, bo ja jeszcze nie wszystko wiem i długo nie będę wszystkiego wiedział. Ja się dopiero życia od nowa uczę, tak? Pytam, one coś mówią, ja nie wiem, o co chodzi i wszystko muszę po kolei trawić, tak? Ale jestem dopiero na bardzo wczesnym etapie tego wszystkiego.
Chcę pana teraz zapytać o przygotowania do procesu, bo mam wrażenie, że pan bardzo precyzyjnie cały czas przy tym założeniu, że niewinny człowiek nie może iść do więzienia, przygotował się. I tak jak pan powiedział mi w naszej pierwszej rozmowie po pana wylądowaniu w kraju, po prostu krok po kroku opowiedział pan przed sądem, jak było.
Tam jest malutkie sprostowanie. Ja przed sądem w ogóle nie zeznawałem, ponieważ obrońcy wyszli z założenia, że jestem niewinny i to nie ja muszę się bronić. Tak? Ja muszę udowodnić, że jestem niewinny, tylko prokurator musi udowodnić. Ale tak, byłem przygotowany, dostałem dużo wcześniej materiały od obrońców i od firmy i od dwóch panów kapitanów, którzy byli ekspertami. I miałem czas na drobiazgowe ich opracowanie, napisanie swoich uwag i tak dalej, i tak dalej. I użycie ich w sądzie. Potem dałem to obrońcom, żeby oni to poczytali, obejrzeli i użyli, co będą uważali za stosowne. No i użyli paru rzeczy. Między innymi o to, co pan pytał, jaki procent był tego, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie to jest malutkie w porównaniu z ładownią. Jedną, a statek ma 5. Mój statek, a są i 6, i 7, i 11. Mhm.
te opinie ekspertów morskich.
Bardzo dobre. Obydwu bardzo dobre, rzeczowe, bezstronne. Oni nie mieli, oni tam nie byli. Oni mieli tylko dokumenty, które zostały im przekazane. Tak? I zgodnie z tym, no, obaj są znanymi ekspertami światowymi, ale pomimo wszystko mnie się bardzo podobało.
A prokuratura? Od lipca 2019 do marca 2021 ich materiał dowodowy się nie zmienił.
Więc tak, ja to, co przygotowałem sobie już w czasie przed aresztowaniem, zostawiłem na komputerze głównym statku. Pan prokurator nie musiał się, łącznie ze zdjęciami, wszystko tam było. I te satysfakcją twierdzą, że te dowody, które mieli na początku, mieli też na końcu, czyli wynika z tego, że niewiele robili albo wcale nic nie robili.
Panie kapitanie, ten moment procesu, i to były 3 dni z tego, co pamiętam, już przetransportowanie pana do Ciudad Victoria, gdzie sprawa toczyła się przed sądem. Pan jechał już wtedy do sądu z takim poczuciem, że pan wróci do domu, czy nie wiedział pan, czego się spodziewać?
Ja co? To nie były główne myśli. Główne myśli to były, czy jestem dobrze przygotowany do tego wszystkiego. Potem się okazało, że nie będę w ogóle mówił, tak, ale ja tego do końca nie wiedziałem, bo moi adwokaci powiedzieli, że raczej pójdę odpowiadać. Więc ja się szykowałem na to, że będę odpowiadał w sądzie. Także głównie to, nie? No i co dalej? Jak to już powiedziałem głośno gdzieś, nawet tu ktoś powtórzył tutaj już gdzieś w Polsce. Jak przegramy, to schowam szablę, poszukam następnej bitwy.
Panie kapitanie, rok i 9 miesięcy w meksykańskim więzieniu. Dzisiaj gościmy u pana w domu, w Polsce. To, że jest pan szczęśliwy, to jest rzecz absolutnie oczywista.
Normalne.
Święta wielkanocne, nareszcie z rodziną. Byłyby to 4 święta, z tego co pan mówił, bez rodziny. Gdyby był pan w Meksyku, udało się na szczęście wrócić.
Oczywiście. Dzięki sędziowi. Właśnie. Bo sędzia okazał się jedynym z nielicznych, który był bezstronny.
Zanim zapytam pana o moment powrotu i lądowanie w Polsce, jak wyglądało to zakończenie procesu, ogłoszenie pana niewinności, oczyszczenie z zarzutów?
Adwokat, jeden z adwokatów, który był od zadań technicznych, że tak powiem, dał podstawę prawną do tego, co się stało. Że jest takie prawo, które pozwala mi na przyspieszenie tego wszystkiego i nie muszę całej procedury przechodzić. Poszła petycja do sędziego, oczywiście ustna, no bo to szybko, ale sędzia wyraził zgodę, powiedział, że napisze takie coś. Napisał zgodę na jak najszybszą deportację do Polski, jeżeli możliwe, z pominięciem. Następnym etapem, pojechaliśmy do więzienia oczywiście, następnym etapem było, bo musiało mnie zwolnić, tak? Prawnik więzienia powiedział, że on nie widzi, jeżeli sędzia... Nie zawsze to też powiedział, że on nie widzi problemu. Dyrektor to samo. Oczywiście działał cały czas pan myśliwiec, głównie z Januszem. No ale Janusz nie mówi po hiszpańsku, więc pan konsul...
Janusz to, wyjaśnijmy, przedstawiciel pana
Janusz
firmy.
To jest szef biura mojej firmy w Nowym Orleanie. Dobry kolega od wielu lat. Też po szkole morskiej średniej w Gdyni. Znamy się wiele lat, bardzo się lubimy.
Jest też postać pana Piotra Rusinka, której warto, myślę, wspomnieć.
Pan kapitan Piotr Rusinek działał, robił co mógł, a przede wszystkim działał z moją rodziną, tak? I był moim takim przedstawicielem w firmie. Wszystko leciało w zasadzie przez niego, tam więcej ludzi, oczywiście z dyrektor naczelny i tak dalej, i pracowało, ale pan Rusinek zajmował się, że tak powiem, wszystkim. I na cały czas, dzień i noc, tak? Miał kontakt, przekazywanie, wszystkie utrzymywanie, wszystkie pisma i tak dalej, które moi robili. Jeżeli miały iść przez firmę, czy miały iść gdzieś indziej, to głównie szły przez pana Rusinka. Znamy się od wielu lat, jest moim przełożonym, tak zwanym DPA, czyli Design Person Ashore, człowiekiem, który ma szerokie uprawnienia do kontaktu z właścicielem statku i z menadżerem firmy oczywiście.
Panie kapitanie, wracając jeszcze na chwilę do momentu zakończenia procesu, ja tak pana pytam o to, w cudzysłowie już to podkreśliliśmy, wydarcie spod kurateli meksykańskich władz, dlatego że to nie było tak do końca oczywiste. Załoga i też dwaj Polacy, którzy zostali zwolnieni z więzienia przed panem, trafili najpierw do ośrodka i spędzili tam trochę czasu. To jest taki ośrodek imigracyjny, z tego co wiem, prawda?
Tak, to jest inaczej następne więzienie. Tam niewiele się różni, nie ma takiego rygoru jak w więzieniu kryminalnym, ale to jest miejsce odosobnienia. Podobne rygory, no, nie siedzi się w steli non stop, tylko gdzieś tam na wyjściu, ale tak, i to siedziałbym w najgorszym mieście, najgorszym porcie wschodniego wybrzeża Meksyku, czyli w Tepic. Nie w Tepic, przepraszam, w Tampico.
W Tampico. W trakcie, kiedy pan jeszcze był w więzieniu, a załoganci wrócili już do kraju, mówię tutaj o pierwszym oficerze i panu Robercie, który był spawaczem na UBC Savannah. Miał pan z nimi jakiś kontakt?
Tak, z Robertem mam do dzisiaj kontakt. Maciej jest ponoć w morzu, wraca w czerwcu. Tak, ale nie tak specjalnie, bo jak mówię, tam list do więzienia to się łatwo, a ma pan 10 minut, jedną rozmowę, musi pan wybrać, z kim pan będzie rozmawiał. Drugiej rozmowy nie ma.
No teraz są dwie.
Nie, teraz są dwie rozmowy, bo jak COVID zaczął szaleć w Meksyku, to zamknięto wizyty. W zamian dostaliśmy następne 10 minut. Teraz wizyty są wznowione, ale nie zabrano już tego telefonu, czyli można wykonać dwa telefony. Ja zresztą dzwoniłem do żony albo do konsula, a drugi telefon wykonywałem albo do Pedra, albo do adwokatów. No ostatnio wiadomo, że do adwokatów to ze względu na to, że proces się zbliżał, tak? Po wielu, wielu miesiącach czekania. Tam były przecież miesiące, które... Musi pan sobie zdać sprawę, że ja nie musiałem być w sądzie nawet. Tam COVID nie ma nic wspólnego z sądem. Jakie były przyczyny przedłużenia, tego nikt nie wie. Bo w Meksyku posiedzenie sądu jest przez wideo. Chce pan wyobrazić, że ekspertów ściągnięto do Meksyku, tak? Bo tak sobie sąd życzył. A przesłuchano ich z następnej sali przez wideo.
A przeciągnięcie trwało ładnych kilka miesięcy, prawda?
No, ostatnia rozprawa była w czerwcu i od czerwca w zasadzie się nic nie działo, tak?
Potem wznowienie miało być w styczniu.
Najpierw w październiku, jak dobrze powiem, zaczęły się tam jakieś w ogóle cokolwiek dziać. Potem miało być w styczniu, a wylądowaliśmy w marcu.
Wylądował pan w Polsce całkiem niedawno. Przed tygodniem rozmawialiśmy na świeżo, można powiedzieć, po pana powrocie do domu. To był moment dla pana i dla pana rodziny. Intymny, prywatny, więc jeśli pan nie będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie, to pan po prostu nie odpowie, ale spróbuję zapytać mimo wszystko, jak ten powrót wyglądał, te pierwsze chwile z bliskimi?
Radość, radość i radość.
Były wnuki, były dzieci, nawet nie?
Nie, bo ja przyjechałem z Meksyku i oprócz COVID-u byłem w takim środowisku, że mogłem przywieźć choroby tropikalne, mogłem przywieźć choroby społeczne z więzienia. Tam nic nie ma, tam nie ma żadnej opieki. Lekarz ma stetoskop i powiedzmy aparat do mierzenia ciśnienia i do tego powiedzmy teraz jest także do mierzenia tlenu w krwi i pulsu. I to wszystko. W więzieniu nie ma nawet rentgenu.
Powrót do Polski zaczął się od badań, z tego co rozumiem.
No już jadę z badaniami. Robiłem pierwsze, po świętach pojadę sobie zrobić jeszcze lekarzy, bo muszę zrobić wszystkie badania dla własnego bezpieczeństwa, tak? I dla bezpieczeństwa mojej rodziny. Nie wiadomo, co można przywieźć, tak? To są rejony bardzo, bardzo niebezpieczne pod tym względem.
Panie kapitanie, to doświadczenie, które pan przeżył, do którego życie pana zmusiło w pewnym sensie w Meksyku, to jest takie doświadczenie, którego żadna szkoła morska, która wypuszcza w świat nawet najlepszych kapitanów, nawigatorów, no chyba nie przygotuje. Jest coś po tym wszystkim, co chciałby pan powiedzieć?
Ja już powiedziałem, że mnie bardzo mu zależy na tym, żeby ktoś tego posłuchał. Ja nie jestem prawnikiem, w związku z powyższym, ani żadnym szkoleniowcem wielkim. Jestem zwykłym kapitanem, normalnym średniakiem, jak ja to mówię. Więc ja oczywiście, gdyby poproszono, to będę się starał swoje doświadczenie przekazać, ale chciałbym, żeby tego ktoś po prostu posłuchał i wyciągnął z tego wnioski prawnicze, czyli związane z konwencjami morskimi itd., itd. Wiem, że firma zrobiła jakąś tam przewodnik dla kapitanów rok temu. Będę chciał go przeczytać.
I być może coś dodać.
Jeśli się zgodzą, oczywiście. Mhm.
Pamiętam też, jak rozmawialiśmy poprzednio, zapytałem pana właśnie o taką swego rodzaju dobrą radę przy załadunku, kiedy przyjmujemy, że te nielegalne substancje znalazły się u pana na statku. Czy jest coś, co można robić w trakcie takiego procesu załadunku? Bardziej wytężyć swoją czujność?
Nie, to jest jedna z głównych, bo to jest ochrona statku. przemyt mieści się, znaczy jest to częścią ochrony statku, tak? To jest najważniejsza rzecz. Tylko proszę pamiętać, że 22 ludzi musi robić też wszystkie pozostałe rzeczy. To nie jest tak, że statek ładuje i wszystko wyłączamy, tak? Czyli tak jak Savannah ma na przykład siłownię manualną, nie jest automatyczna, to tam musi non-stop 2 ludzi siedzieć, czyli 3-6 ludzi pan ma od razu z głowy, tak? Kuchnia odpada i zostaje tylko pokład. Oni też muszą odpoczywać, to nie są roboty.
A to nie jest od 8 do 16, prawda?
Nie, 24 godziny. Są zmiany.
Co teraz ze statkiem, panie kapitanie?
Nie wiem, mam nadzieję, że go uwolnią, że wróci do służby i tak dalej. Meksyk, no niestety, no, stosuje w tym moim pojęciu prawo silniejszego. Tak. Zabierają, twierdzą, że to jest narzędzie przestępstwa. Pomimo to, że ani właściciel, ani obsługa mnie nie użyła, użył go ktoś trzeci, czyli tak jakby panu ktoś włożył, załóżmy, 2 kilogram narkotyków do jakichś rzeczy, włożył go pan do bagażnika i no jeździ pan, nie potrzebuje tam pan tego, co w tym bagażniku jest, zatrzymuje pana policjant i mówi tak, no dobra, znaleźliśmy narkotyki, to pan idzie do więzienia, a samochód konfiskujemy, bo to jest przestępstwo. Przecież pan tam nie włożył tych narkotyków, tak?
Traktują go jako narzędzie przestępstwa.
Tak.
Gdyby zaproponowano panu powrót na dowodzenie UBC Savannah, zgodziłby się pan, czy to już jest statek, który...
Nie, dlaczego? A co on jest winny? Statek nie jest niczemu tu winny.
Mówi się, że ludzie morza wierzą w rozmaite przesądy. Pan chyba jest dowodem, że jest odwrotny.
Nie, kiedyś może i tak było. Przesądni troszkę jesteśmy, żeby nie było, tak? Ale nie do tego stopnia i nie w ten sposób. Byliśmy w niewłaściwym miejscu i nie o właściwej porze, tak? No to... Po prostu ktoś sobie nas wybrał. Uważał, wrzucimy na nich, tak? Zresztą nie tylko na nas, bo przecież były 4 statki, tak? Z tego samego portu do tego samego portu w Meksyku. I w bardzo krótkim czasie.
Kolejne pytanie wydaje się właściwie retoryczne, a odpowiedź oczywista, ale zadam je. Pan wróci na morze? Chciałby pan?
Chciałbym, ale nie wiem. Mam wiek, to przede wszystkim zobaczymy, co zrobi firma. Jeszcze z nimi nie rozmawiałem na ten temat. Muszę też słuchać swojego głównego doradcy rodzinnego, czyli żony. Ja na razie nie chcę. Na razie powiedziałem, że do października to na pewno nie. Muszę odpocząć. Oni też. A potem zobaczymy, co się będzie działo. No, szukać pracy raczej nie będę, bo w moim wieku to utopia, tak? Kto weźmie 65, nawet kapitana 65-letniego. Nie wiem, nie rozmawiałem jeszcze na tym. Chciałbym. Na parę lat, może nie w tak intensywny sposób, jak jeździłem dotychczas, ale chciałbym jeszcze wrócić. Poczuć się, że to mi nie zabrało niczego. A jak będzie, nie wiem.
Panie kapitanie, najbliższe dni. Oczywiście święta, rodzina. A potem odpoczynek taki pozamorski na lądzie, jak wygląda u pana?
Remont domu. No może gdzieś z żoną się uda nam wyrwać na trochę i codzienne życie, no normalne, przecież się nic nie zmieniło, tak?
Życie pozakapitańskie, czyli ryby, do tego zmierzam.
No, na ryby pojadę, jak będę miał czas, tak? Ja głównie na ryby jeździłem w morzu, czyli na redach i ze statku, tu na lądzie bardzo rzadko, nie ma kiedy. Przyjdzie pan do domu, to trzeba się zająć rodziną. Rodzina jest najważniejsza. Na ryby trzeba ich zostawić i pojechać na ileś godzin na ryby, tak?
No wie pan, a nam się tak wydaje, ludziom pracującym na lądzie, że jak człowiek morza wraca do domu, to ma kilka miesięcy totalnej laby.
Jest tak, inaczej. Ale no są przecież sprawy rodzinne. Wszystkie zaległości nagromadzone przez okres kontraktu, tak? No, chyba, że się zwali wszystko na żonę. To się nie da. Ona i tak bierze 2 razy więcej niż powinna na siebie. To sobie pan wyobraża, wychować dzieci, musi wszystko umieć, tak? Wbić gwoździa, naprawić samochód i tak dalej. Nawet jak ma pomóc, to i tak ona jest głównym obiektem. To jest bardzo ciężkie. Proszę porozmawiać z żoną, bo ja nie chcę się wypowiadać, bo to ona najlepiej by opowiedziała. Tak?
No, pańska żona obiecała mi też, że kiedyś na pewno porozmawiamy.
Nie biorę odpowiedzialności.
Na temat życia żony kapitana właśnie. Zapytam jeszcze, takie zwyczaje statkowe czasami na życie prywatne się chcąc, nie chcąc przerzuca?
Tak. Ja się zapominam w domu. Myślę, że jestem na statku. A to na statku, no, wiadomo, kapitan rządzi, tak? A tu jest inny kapitan, który rządzi w domu. I trzeba mu się podporządkować. No jak się zapomnę, no to no muszę potem przepraszać.
W roli kuka w domu pan występuje czasami? Nie. Żona przed świętami wydaje dyspozycję?
Nie. Znaczy jej pomagam oczywiście, ile mogę, ale nie. Jedyne miejsce, gdzie gotowałem, to było więzienie, ale to mnie życie do tego zmusiło. Tam jest tak, że nie ma diety, a ja niestety no, nie mogę tego meksykańskiego jedzenia jeść. Organizm się buntuje i koniec. Także miałem swoje dania. Poza tym lekarz w Meksyku powiedział, że muszę schudnąć. Muszę. Ja ważyłem, niech pan pamięta, że ważyłem 108 kilo.
Zgubił pan 40?
40 kilo. Trochę więcej, bo jak byłem chory, to nawet było 3 kilo więcej.
Guziki w mundurze trzeba było przekładać?
Mundur nie miałem. Ja nie wożę tego munduru ze sobą, mamy taki roboczy mundur. Ale no dalej jeszcze trzeba by go poprawić, bo tak troszkę jakby się za duży wydawał.
Panie kapitanie, rozmawiamy w specyficznym czasie, w symbolicznym czasie świąt Wielkiej Nocy. Były pewnie święta w pana 52-letnim stażu morskim spędzane na statku.
Większość,
no właśnie. Pomijmy na chwilę sprawy więzienia, sprawy tego, co pan przeszedł, ale wróćmy do tego normalnego życia morskiego, normalnego życia kapitańskiego. Jak wyglądają święta w morzu?
Bardzo ładnie. Też oczywiście od załogi, ale większość załóg jest pod tym względem zgrana. Robią co mogą, żeby się czuć jak w domu. Czyli są tak samo obfite jak w domu. Nie wiem, jak panu to powiedzieć. No, kapitan ma takie zadanie, że musi tam coś przemówić, tak, do nich, musi zorganizować jakieś małe prezenty, wie pan, próbować im zrobić atmosferę w miarę domową. Ja przynajmniej tak robię, ale wiem, że większość moich kolegów robi to samo.
Ale karpia nie ma.
Ale jest ryba. Karpia nie, no bo w Meksyku na przykład to karpia ciężko dostać, tak? Ale są ryby, są jakieś owoce morza, tak? Robią oni oczywiście, Filipini, co się o mnie nigdy nie mówiło, robią bardzo dobre jedzenie i swoje. Większość kucharzy naszych, przynajmniej u nas firmy, zna polskie jedzenie. Na ile jest to polskie, to nie oceniać, tak? Ale robią rzeczy polskie. Także no, starają się jak najbardziej przypodobnić to do domowego. Stroją. Nie pokażę panu zdjęć, bo niestety moje dyski zostały w Meksyku, dalej leżą w prokuratorze, tak samo jak moja kamera, jak mój laptop i tak dalej, mój telefon. Ale powiem panu, że bardzo fajnie. Tam zawsze jest atmosfera odpowiednia, domowa atmosfera. No, nie domowa, bo pracują ludzie i tak dalej, ale stwarzają taką, żeby była jak najbardziej domowa.
Panie kapitanie, kończąc, chcę pana zapytać o nie tyle plus z całej tej sytuacji, ale może coś, co udało się wyciągnąć pozytywnego z aresztowania, z tego, co przeżył pan wspólnie z załogą filipińską, z dwójką pozostałych Polaków na UBC Savannah. To jest tak, że ta załoga już na zawsze panu zapadnie w pamięć, będziecie jakoś specjalnie przez to zżyć i chciałby się pan z nimi spotkać być może za jakiś czas?
Mam nadzieję, no jeżeli wrócę do pracy, to na pewno się z nimi spotkam, bo przecież na przykład trzeci oficer był moim kadetem. Zaczynałem, uczyłem go od podstaw, a teraz był moim trzecim oficerem, także ludzie się spotykają, tak. Tam trzeci mechanik tak samo, tylko on, nie pamiętam, chyba nie od kadeta zaczynał u mnie. Jeszcze na Federalu, na Lakersach tak zwanych. Na pewno chciałbym się z nimi zobaczyć, to nie jest takie proste. Ci ludzie pracują i zebrać tą samą załogę z powrotem, to trzeba specjalnych starań. Bo po prostu część się zmurzy, część się w domu. Bardzo trudno ustawić taki harmonogram, żeby... Ale ja mam z nimi łączność cały czas. Przez firmę, właśnie głównie przez pana Rosinka, który załatwił między innymi to, że oni mogli przekazać wszystkie swoje życzenia i tak dalej, żeby doszły do więzienia. Oczywiście tam na miejscu Pedro i Janusz to załatwiali, ale główny tutaj to Janusz częściowo załatwiał i częściowo Piotr zbierał to wszystko i układał, żeby to było, można było wysłać, żebym to dostał na czas.
Panie kapitanie, życzymy przede wszystkim zdrowia w takim razie, czasu spokojnego, szczęśliwego z rodziną i powrotu na morze.
Dziękuję bardzo i nawzajem. No i żeby się wiodło, żeby już takich kłopotów nie było.
Dziękuję bardzo, panie kapitanie, za rozmowę, za zaproszenie w pana progi. Kapitan Andrzej Lasota był państwa i moim gościem w RMF FM i RMF 24. Dziękujemy. Do zobaczenia.